wbiegłem w płaszczu za kulisy i zacząłem oglądać spektakl. Ja do niej usłyszałem głos. Młody człowieku, to nie dworzec kolejowy. W płaszczu się za kulisy nie wchodzi. Na początku nie wiedziałem, kto to mówi, bo nie było widać postaci. Spojrzałem niżej, stoi pan Roman Kłosowski.
Jan Tomaszewicz, dyrektor teatru imienia Juliusza Osterwy w Gorzowie Wielkopolskim.
Szybko zdjąłem płaszcz, przeprosiłem, ale zapytałem się, czy mogę oglądać. Tak, ale z płaszczem na ręku. Roman jest człowiekiem cholernie wrażliwym, emocjonalnie uczuciowym, jest delikatnym. Żeby kogoś urazić, to jest Chryste Panie, to jest tak ostrożny w wypowiadaniu. Ma w sobie coś pięknego, czego się teraz już nie spotyka. Jak to mówią, stara szkoła jeszcze, cudowna stara szkoła.
Bo ja pochodzę z rodziny rzemieślniczej, z mojej rodzinnej Białej Podlaski. Tata był ze mnie bardzo niezadowolony, bo u niego w warsztacie pracowałem. Tam było kilku tak zwanych uczniów i najmłodszy uczeń zawsze zamiatał. Po mnie było sześciu i ja zawsze zamiatałem, ale potem był ze mnie zadowolony.
Czytamy. Panu Romanowi Kłosowskiemu z okazji jubileuszu pracy artystycznej życzymy.
To wczoraj mi się zdarzyło.
Niesłabnących sił twórczych, wielu nowych sukcesów scenicznych, wciąż tej samej niezwykłej radości tworzenia, którą urzeka pan kolejne pokolenia publiczności. Lista jest nadzwyczaj długa.
Dużo tym
spokojnego jest. Snu i radosnego przebudzenia, świętego spokoju, złotej rybki, żadnych trosk, kolejnych udanych premier, wszelkiej pomyślności, dobrego zdrowia, grona prawdziwych przyjaciół, niewyczerpanych pokładów energii, pogody ducha, pomyślnych wiatrów, wygodnych butów. Wow! Końca nie widać. Co my tutaj jeszcze mamy? Ciekawych znajomości, sumiennych dłużników, radosnych świąt.
Też dla mnie miła niespodzianka, bo byłem zaproszony do biblioteki w Puławach. Bardzo miła pani dyrektor, duże grono widzów. No i ta niespodzianka, pani mi odczytała to życzenia właśnie widzów czy słuchaczy.
Harmonijka, kartek.
Powieszę to na ścianie. Puławy, miasteczko bardzo mi bliskie, bo to jest podobne do miasta, w którym się wychowałem i w którym zaczynałem swoją tak zwaną karierę aktorską. Białopodlaskie, też lubelskie. No i jakaś taka serdeczność wielka. Może mój prawnuk to będzie czytał i będzie pamiętał, że miał takiego dziadka. Biała Podlaska to było powiatowe miasteczko. No dość, że tak powiem, bardzo żywe, bo tam kiedyś była fabryka samolotów, gimnazjum z tradycjami Kraszewskiego, Emilii Plater i tak dalej. Moje dzieciństwo popadło na okres wojny. Wojna się zaczęła, miałem 10 lat. Poszedłem do gimnazjum. Byłem bardzo trudnym chłopcem, niesfornym, wagarującym. Miałem chroniczne dwójki z matematyki, z fizyki i tak dalej. Zawsze miałem piątki z polskiego. Interesowała mnie literatura. Prowadziłem koło literackie. Zaraz po moim przyjacielu, który wyjechał, Czesiu Nowickim w Wicherchu. A przy tym to była bardzo silna, obsadowo kadra profesorska, która z Ryszardem Damroszem na czele. No i te gimnazja próbowały stworzyć jakąś warstwę kulturalną i zaczęli tworzyć teatr. I między innymi tam była okresowo, 2 lata uczyła języka angielskiego po powrocie z okupacji pani Karolina Bejlin. Znana bardzo recenzentka, wspaniała pani ze wspaniałej rodziny i ona tworzyła taki teatr i napisała taką sztukę życia szkolnego Białej Podlaski, pamiętam się, nazywał wtorek 16 grudnia, to znaczy dzień premiery. Główny bohater był profesorowie, no i musiał być taki uczeń niezdolny matą, trudny bardzo chłopak. Niedługo szukali, powiedzieli, ty Kłosowski. To był Jacuś Matą, zagrałem. I to zaczęła się moja pasja teatralna. Pani wojny wyjechała, ale ten teatr Białej Podlaski się rozwijał, bo myśmy robili i Betlejem Rydla, Diabła Betlejem Rydla zagrałem, Grabca w Baladynie zagrałem i Gałązkę Rozmarynu Nowakowskiego, taka legionowa opowieść, którą też miałem piękną rolę. Zagrałem tam takiego legionistę, który umiera na scenie, Iskrę. No i po premierze Podszedł do mnie mój profesor z matematyki. Popatrzył się na mnie i powiedział, póki ja tu jestem, to będziesz miał dostatecznie. No ale także ten teatr za mną chodził. Była szkoła teatralna prowadzona przez Aleksandra Zelewrewicza, to się wtedy nazywała Państwowa Wyższa Szkoła Aktorska. Postanowiłem spróbować. No pierwsze moje kontakty z Zelewerem nie były dla mnie najmilsze. Spotkałem go pod szkołą w rozmowie ze studentami, wtrąciłem się do dyskusji. On przerwał mi, kto to powiedział. Powiedziałem ja. Popatrzył się na mnie, powiedział głos dobry, ale nic poza tym. Złożyłem papiery. No egzamin, to mówiłem, pamiętam to dzisiaj ten wierszyk. A polski bez jak pachnie w maju, w alejach i w ogrodzie saskim, w koszach na rogu i w tramwaju, gdy wracał z Bielan lud warszawski, szofer nim majuszą taksówkę, frajeru wiążąc na majówkę, na trawkę, piwko na muzykę, grał na 101, na ryzykę. A już świetankie towarzyskie kuchte walercie te ze śliskiej, Bura Koszczaka, Szczerniakowski i Józia Gwizdarskiego z Wolskiej. Byli spocone i zdziejane i wszystkie trzech drebiezgi pijane. Widziałem, że im się twarze rozjaśniają i przerwali mnie. Chyba Jerzy Kreczmar się mnie zapytał, panie Kłosowski, jakie pan role chciałby grywać? Mówię, no amantów nie mogę grywać. No ale mógłbym grać. Na przykład kogo? Grałem Grabca w Baladynie, dużym sukcesem. Grabca? Czy wie pan, że Grabiec to pierwszy amant na wsi? I wszystkim dziewczynom się podoba. Ja mówię, no dobrze, ale Grabiec ciągle jest utytułany, pijany ciągle. No dobrze, dobrze, to z pana wzrostem. Powiedziałem, jak pan Wasikowski gra w Hamleta na koturnach. Pamiętam, stałem przed szkołą, tam była lista wywieszona. I tak czytam, czytam tą listę i ręce mi drżą, a stoi mój kolega, znakomity reżyser później, Janek Wrockowski. I mówię, no, ja jestem tutaj na drugim miejscu. O, jest, Roman Kłosowski.
Nie otrzymaliśmy tytułu magistra, tylko otrzymaliśmy tytuł aktor dramatyczny. Podpis dziekan profesor Wyżykowski. Tak się zastanawiałem, proszę pana, co by było, gdyby Roman urodził się, no powiedzmy, 5-10 lat wcześniej. Bardzo bym miał trudne życie. Co najmniej tak trudne jak Jacek Woszczerowicz, ponieważ warunki ich mniej więcej były podobne, gdyby nie to, że Woszczerowicz zaczął współpracę z Osterwą w Reducie, to nie wiem, jak on tam ukończyłby te studia. Natomiast tutaj od razu Zelwerowicz powiedział, że na przestrzeni wielu lat pedagogiki w piście i w chwili obecnej nie spotkałem się z tego rodzaju urodą sceniczną, ale okazuje się, że Roman to pokonał. Mało tego, powiedziałbym, że on trafił w swój czas.
Szkołę skończyłem prawie z wyróżnieniem. U Jana Kreczmara grałem w Śnie Nocy Letniej, u Janiny Romanównej grałem, panie Maliszewski, u Władysława Krasnowieckiego grałem, Gorkiego, ostatnich. No i tak mój przyjaciel, wielki aktor, Jan Świderski był wraz z Mellerem, mieli teatr w Pałacu Kultury. No i ściągnęli mnie do Warszawy. No i zaczął się okres 56, 57, 58 rok i propozycje do filmu Człowieka na torze, Munka, Eroiki, do Cienia Kawalerowicza, Rybkowskiego, Operusz pana Anatola. No i także miałem przyjemność zagrać moim też znakomitym kolegą, który był asystentem u pani Romanownej, Andrzejem Szczepkowskim. On grał eleganta, ja grałem brutala. No i tak się poczęło, taki był potrzebny właśnie chłopak jak ja. Ale ja wtedy dużo grałem w Teatrze Ludowym na Pradze, prowadzonego przez profesora Jerzego Rakowieckiego. Myślach ludzi Steinbecka zagrałem, z Łukowskim zagrałem, w Śnie Nocy Letniej po raz drugi. I także kończyłem w tym czasie reżyserię.
Teresa Lipowska.
Ponad pół wieku temu przyszłam do Teatru Ludowego na Szwedzkiej. Tam spotkałam Romka. Był przyjacielem mojego męża już wtedy. kolegowali się, potem byli w wielkiej przyjaźni. Zaczęliśmy grać. Grałam z nim amanckie role. W Kaukaskim Kradowym Kole graliśmy razem, w operze Za trzy grosze. Ponieważ ja grałam takie ludowe postacie bardzo, właśnie jakieś subretki, jakieś takie osoby ludu bardziej. No on raczej amantów angielskich sir nie grał, wobec czego często nas łączyli. Łączy nas bardzo podobny sposób grania, to znaczy absolutna szczerość od trzewi, jak to się mówi. My oboje jesteśmy bardzo wymagający. Romek jest człowiekiem bardzo poważnym. On ma taką, jak mówiłam, fizjonomię i to go predestynowało do tego, że właśnie grywał takie role. Bardzo leciutko potrafił przekazać różne rzeczy. Był zabawny, był dowcipny, był prawdziwy, ale ja go znam jako bardzo poważnego człowieka. Poważny w środku jakoś, powiedziałabym nawet dramatycznie. I miał rolę na przykład, fantastyczną rolę właśnie na szwedzki z moim mężem Tomaszem Zaliwskim w Myszach i Ludziach. I była to rola dramatyczna, bardzo, tam też bardzo takie zabawne zdarzenie było, bo mój mąż był takim kawalarzem i w momencie, kiedy właśnie Romek go zabijał na scenie, strzelał do niego, on na którejś próbie wziął sobie w rękę jakiś sok czereśniowy czy wiśniowy, przyłożył do głowy i padł, nie ruszał się. Romek po prostu na tej próbie oszalał z lęku, że mógł naprawdę, że może ktoś coś nabił, może ten dobiegł do niego, tak go trząść, błagać, nie umieraj, co ja zrobiłem, najlepszego przyjaciela zabiłem, Boże. Jak mój Tomek wstał, no to on go prawie nie kopnął. Psychicznie wykończyło go to. Graliśmy fantastycznych kochanków z Targówka razem właśnie z Romkiem. Ja grałam Rudą Ceśkę. Tam Romek nawet śpiewał i tańczył. To był wodewil. I on był jednym z tych czterech czy pięciu, którzy w chórze śpiewali. Ale nogami przebierał i w każdym bądź razie tańczył i śpiewał w wodewilu tytułem Kochankowie z Targówka. I też na koniec życia chciał pokazać, że nie jest tylko śmiesznym błazenkiem, choć w jego monologach, w jego specjalnie dla niego pisanych, zresztą bardzo fajnych niektórych, jest jakieś drugie dno. Czasem jest to śmiech przez łzy i w jego rolach niektórych, właśnie czy ten Kramarz, czy tam zwłaszcza u Janusza Kondraciuka, ileś tych ról, które tam zagrał, u Andrzeja. Romek jest na pewno moim przyjacielem, jednym z najlepszych, nie ulega kwestii, po pierwsze, że się znamy ponad pół wieku, po drugie, że oboje się bardzo szanujemy, bardzo dużo o sobie wiemy. On na przykład poezję lubi, gdzie chce ludziom powiedzieć, że ma duszę czułą, liryczną i że potrafi bardzo ładnie powiedzieć liryk. Nawet go nie posądzałam o to, że on lubi takie rzeczy. Ale robi to w sposób bardzo delikatny i bardzo ładny.
Broniewskiego bardzo lubię. Nie wiedziałem, że jesteś cyganką. No bo skąd? Szare ubranko, włosy blond. Ale ty wróć z ręki i mówi, że będzie źle i że pójdę na męki. Pijane dziecko we mgle. Okazało się, że w ręku cekiny i brudna talia kart, że wcale nie jestem winny. Tylko niewiele wart i odeszłaś zielonymi oczami. Będę myślał czasami, jak kręcisz włosy.
Roman miał ogromne szczęście zarówno w życiu zawodowym, jak i w życiu osobistym. Nie wyobrażam sobie, żeby przeszedł przez to życie bez Krystyny.
Z moim pierwszym mężem, młodzi byliśmy wtedy bardzo, przyszliśmy na jakieś przedstawienie do Teatru Dramatycznego, dostaliśmy wejściówki na balkonie, miejsc nie było, siedzieliśmy na stopniach, tacy młodziutcy ludzie, dwudziestoparoletni. I przed nami, dwa stopnie niżej, siedziały dwie takie figurki. I ta trochę większa figurka okrągława obejmowała tę mniejszą figurkę okrągławą, tak przez ramię. Pamiętam, że Krysia miała takie ogromne, wspaniałe, czarne włosy. I wtedy mój mąż powiedział do mnie, o popatrz, to są kłososcy. I mam to w oczach, bo było takie ciepłe, niesłychanie. To było coś takiego w tym przytuleniu tych dwóch postaci na tych... Bo oni przecież też byli bardzo młodzi, tak jak i my wtedy.
Umarła moja Krysia którą żyłem 58 lat. Poznałem moją Krysię na początku swojej drogi aktorskiej, bo ona przyszła do Szczecina. Ja prowadziłem taką poradnię do szkoły teatralnej. Chciała zdawać, ładna dziewczyna, wprawdzie taka korpulentna, ale bardzo piękna dziewczyna. Ładnie mówiła, ale za stara. Miała 24 lata i się kończyło szkoła, ja miałem 25. No ale a piękna baba była, no. Nie puściłem jej z tej szkoły. Wziąłem za rękę i nie puściłem przez 58 lat. Także była związana bardzo z teatrem, bo ona kończyła taką szkołę dla reżyserów teatrów amatorskich w Poznaniu, bo to jest poznanianka z takiej szkolnej rodziny, tata był dyrektorem i mieliśmy się pobrać, no to Krysia mnie zawiązała, chciała zawieźć do Poznania, do swoich rodziców, to miała dwóch braci, no i na dworcu wyszli do nas bracia Krysi, Andrzej i Józik, też nie żyjący, jeden inżynier, drugi lekarz, popatrzyli się na mnie. Jędrek, ten starszy brat, mówił, coś ty nam tu takiego ropielca przywiozła. To był rok 55. Ja kręciłem wtedy film Munka, Eroikę, o, że ja mam poczucie humoru na swój temat, więc im powiedziałem to. To Munk wołał, ropielec na plan. Tak przyjeżdżałem. Bardzo się przyjeździliśmy z tymi braćmi.
Ona była jego wzrokiem. Była reżyserem teatrów młodzieżowych. Była takim teatrologiem, która wychowała... Przecież Jurek Bończak jest z tej stajni. To jest człowiek, który pojawił się w tym życiu teatralnym pani Krystyny. I ona znała się na teatrze, ale wiedziała, że numer jeden i sensem życia, tak samo i Romana, to była wzajemność. Zwracała mu uwagę, jak powinien zachowywać się na scenie, jak powinien interpretować tekst. I on słuchał tego, bardzo słuchał. Te wszystkie anegdoty o wynoszeniu śmieci, które on opisuje, opowiada, że jak przychodził po premierze, to w domu było tak. Jak było bardzo dobrze, to idź, wynieś śmieci, żeby ci się w głowie nie przewróciło. Ale mówię, może się napijesz kawy, ale to wiedział, że troszeczkę jest słabo. To była piękna, cudowna miłość. Miłość, która była również partnerstwem na życie. I to, ten widok, który ja mam przed oczyma, że oni idą pod rękę i ona jest tymi oczami jego i go prowadzi. Roman miał wtedy kłopoty ze wzrokiem. W Gorzowie już musieliśmy drukować dramat, który miał duże litery, że rewizor już ten egzemplarz musiał być z dużymi literami, że już musiał czytać. I cudowna osoba jego, jak to mówiliśmy, nadworny recenzent, cenzor, a jeszcze żartobliwie o kobiecie, którą uwielbiał, kochał i była na premierze, mając świadomość, bo miałaś tę świadomość, bo z nią rozmawiałam, że jest bardzo ciężko chora, ale wiedziała, że sensem życia Romana jest scena, a sensem życia jej jest Roman.
Próbuję się otrząsnąć z tego jej nieobecności. I to teraz widzę, kim ona była w moim życiu, jak mi jest w tej chwili brak. Odeszła mi Krysia, ale został mi jeszcze teatr. Piękną i wspaniałą historię, to znaczy ostatnia taśma Krapa, Becketa. Wprawdzie o tym Beckecie mówili mi wszyscy i mój przyjaciel Kondraciuk i tak dalej, że Becket pisał dla mnie. Także Tomaszewicz i Jagoda, nagle im się przypomniało, że może ja bym zagrał tego Krapa. No, troszkę z tremą to zrobiłem, bo to grali moi znakomici koledzy Łownicki i Zapasiewicz, ale jest to bardzo dla mnie bliskie, bo tenże Krab, on także sensu swego życia widzi w tym, żeby nie kończyć pracy, żeby coś działać, żeby robić, żeby to nie było tylko życie fotelowe. No i w tej sytuacji, w tej chwili ja jestem. Wprawdzie powiedziałem sobie, że będę grał dotąd, póki z siebie źle nie zrecenzuję. No ale jeszcze spróbowałem grać tego Krapa i w tej chwili jeździmy z tym po Polsce. Byłem tam z tym Krapem w pierwszym swoim teatrze w Szczecinie. Potem zagrałem także w Łodzi, gdzie byłem dyrektorem teatru w Teatrze Powszechnym. No i ludzie mówią, graj dalej, synu. No i ja próbuję to grać.
Gramy w Teatrze Powszechnym w Łodzi, tam gdzie był dyrektorem. Jesteśmy w tym Teatrze Powszechnym, mamy grać w sobotę spektakl. Telefonuje do mnie w czwartek, że pani Krystyna odeszła. Ale mówię, ale gramy, to dla niej gramy. I troszeczkę ironia losu zawodu aktora, że w chwilach, kiedy gdzieś człowiek powinien psychicznie zamknąć się w sobie przy podejściu najbliższej osoby, to nie masz prawa do tego. Nie masz prawa. Musisz się dzielić swoją wrażliwością, taką, którą napisał dramaturg, który reżyser gdzieś w porozumieniu z aktorem przekazuje widowni. I widza nie obchodzą twoje emocje prywatne. Siedzieliśmy na widowni, czekaliśmy, jak się zachowa Roman w tym spektaklu, po tej tragedii życiowej. Piękne było przedstawienie, cudowne. O takiej pięknej psychice. Właśnie o takim, o czym napisał Beckett, o tym rozliczeniu jego. I to rozliczenie jego było... Ja czułem, jak jego powietrze przychodzi od trzewi po umysł i że to ta kartka, która... I ten puszczanie tej taśmy... To była taka rozmowa z Krystyną, która dwa dni wcześniej odeszła. To jest to powołanie aktora. To jest to, że mamy jakąś misję, że aktor ma misję, którą musi spełniać chyba do końca życia. A teraz ten Krab to jest w ogóle zjawisko. Poprosiłem wspaniałego krytyka teatralnego Jacka Sierackiego, żeby obejrzał ten spektakl. I zobaczył Romana Kłosowskiego w tym Krapie. Wyszedł i powiedział, że ja nigdy nie widziałem, że taki może być Kłosowski. To jest naprawdę wielki aktor teatralny i był wspaniałym pedagogiem. Przecież był wykładowcą w filmówce w Łodzi. Będąc dyrektorem w Teatrze Powszechnym, wychował pokolenie wspaniałych reżyserów. Nauczył pięknego teatru, pięknego polskiego teatru, o którym marzył zawsze. I Osterwa, i Zelwerowicz. Wielcy, cudowni twórcy polskiego teatru. I cały zespół nasz aktorski. Ludzie są zakochani. Cały zespół aktorski Gorzowskiego Teatru jest zakochani w Romanie. Jest niezmiernie rozpoznawalny. Ludzie go uwielbiają. Na ulicę go kocha, jak on mówi. Ty wiesz, że mi ulica kocha. Jak sam powiedział, będę grał do czasu, kiedy sam zweryfikuję, że już nie powinienem. Będę najgorszym recenzentem, najbardziej krytycznym, to jestem ja.
Bywa także, że jeszcze tego Kłosowskiego, jeszcze ludzie chcą mnie oglądać i to mnie dopinguje i próbuje zwalczyć swoje słabości i jeszcze coś zagrać i może nie najgorzej. Może jeszcze coś potrafię. No i tak to trwać będzie, mam nadzieję, do końca.